Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym najbliższej niedzieli. W studiu Radia Maryja witam bardzo gorąco księdza doktora Macieja Basiuka, adiunkta w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i moderatora dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji katowickiej.
Szczęść Boże.
Rozpocznijmy jak zawsze, wzywając Ducha Świętego, prosząc o światło dla nas.
Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlać. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał.
Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
W naszych dzisiejszych rozważaniach pochylimy się nad tekstami 26 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego. Dlatego zachęcam słuchaczy do sięgnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. Są nimi czytanie z Księgi proroka Amosa z 6 rozdziału, werset 1 i od 4 do 7 wersetu. Psalm 146, czytanie z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza z 6 rozdziału, wersety od 11 do 16 oraz fragment Ewangelii według świętego Łukasza z 16 rozdziału, wersety od 19 do 31. Najpierw wysłuchamy interesujących nas tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, następnie tekstu Ewangelii, a na końcu zajmiemy się tekstem drugiego czytania. Taką kolejność rozważania analizowanych przez nas czytań mszalnych podpowiada ich kontekst wydarzeń, do których one się odnoszą. Dzięki temu będziemy potrafili lepiej zrozumieć zawarte w nich przesłanie. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z Księgi proroka Amosa. To mówi Pan Wszechmogący. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków. Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. On wiary dochowuje na wieki. Uciśnionym wymierza sprawiedliwość. Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych. Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój, Syjonie, przez pokolenia. Chwal, duszo moja, Pana Stwórcę swego. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachowywał przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego, między nami i wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przyjść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.
Pierwsze czytanie 26. niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego przyniosło nam fragment z księgi proroka Amosa. Żył on i działał w 8 wieku przed Chrystusem. Pochodził z Królestwa Południowego, czyli z Judei, a działał na terenie państwa północnego, czyli Izraela. Jest to o tyle istotne, że w ten sposób została podkreślona czystość jego wiary. Jako mieszkaniec Judei, na terenie której znajdowała się Jerozolima ze świątynią, miał większe szanse pozostać wierny Bogu Jahwe niż mieszkańcy Izraela, gdzie od rozpadu Królestwa Salomona było o wiele większe niebezpieczeństwo synkretyzmu religijnego. Czasy, w których przyszło działać Amosowi, to złoty wiek w historii Królestwa Północnego. Panuje w nim król Jeroboam II. Jest on bardzo zręcznym władcą, a na dodatek jego rządy przypadają na czas sprzyjającej sytuacji geopolitycznej. Wielkie mocarstwa jak Egipt i Asyria przeżywają trudną sytuację wewnętrzną. Kolejnym atutem Jeroboama II jest długość jego panowania, aż 40 lat. To wszystko powoduje, że Izrael rozwija się gospodarczo, ludzie się bogacą. Niestety, wraz z bogactwem materialnym nie idzie w parze ich postawa religijna. Ludzie bardziej koncentrują się na sprawach ziemskich niż na swojej relacji z Bogiem. Dobrobyt materialny sam w sobie nie był czymś złym, tym bardziej dla Izraelitów, którzy wierzyli, że jednym z przejawów Bożego błogosławieństwa, obok licznego potomstwa i długowieczności, jest właśnie posiadanie dużego majątku. I właśnie do takich ludzi kieruje swoje słowa w imieniu Boga prorok Amos. Pierwsze zdanie informuje nas, że nauczanie proroka tym razem odnosi się nie tylko do mieszkańców Królestwa Północnego, ale jest skierowane do wszystkich Izraelitów. Mamy w nim odniesienie do Syjonu i Góry Samarii. Syjon zawsze będzie wskazywał na Judeę, Samaria oczywiście na Królestwo Północne. Prorok wyrzuca swoim rodakom beztroskę i zadufanie. Można więc powiedzieć, że ich błędna postawa nie wypływa z jakiejś złej woli, ale po prostu z lenistwa. O tym mogą świadczyć również kolejne słowa proroka, który następnie piętnuje lenistwo i obżarstwo w czasie wystawnych uczt. Główna nić nauczania Amosa koncentruje się na opozycji, życie beztroskie, a kwestia nawrócenia. Dla proroka styl życia jego współrodaków wskazuje na upadek moralności i na odejście od Boga. Taka sytuacja powoduje zapowiedź reakcji ze strony Boga, którą będzie wydanie w niewolę jego ludu. Jak nam pokazała historia Izraela, a następnie historia Judy opisane w Piśmie Świętym, ta zapowiedź Boga spełniła się, ponieważ lud pozostał głuchy na nawoływanie Amosa i innych proroków i nie podjął koniecznego nawrócenia. Dopiero będąc w niewoli, Izraelici uznali swój grzech, ale wtedy było już za późno. Klęska się już dokonała.
Thank you.
psalm responsoryjny, który jest obecny w analizowanej przez nas liturgii słowa, stanowi w pewnym sensie kontrast dla pierwszego czytania, pod którym następuje. Tam mieliśmy opisane niewłaściwe postępowanie Izraelitów. Natomiast tutaj mamy pochwałę wierności ze strony Boga. Powiedziałem, że stanowi on kontrast w pewnym sensie, ponieważ tak naprawdę jest doskonałym jego uzupełnieniem. Bóg, który jest wierny swoim słowom, jest gwarantem spełnienia się wypowiedzianych przez niego zapowiedzi. Tak więc psalmista w ten sposób potwierdza to, co dokonało się w historii. Zapowiedź niewoli stała się faktem, bo nie było właściwej reakcji ze strony ludzi. Czyli możemy przypuszczać, że gdyby posłuchali wezwania Boga, to ich los wyglądałby zupełnie inaczej. Przejdźmy jednak do usłyszanego przez nas psalmu, który zawiera wiele ciekawych myśli. Pierwszą kwestią, która zostaje poruszona, to właśnie wspomniana już wcześniej wierność ze strony Boga. Psalmista woła: On wiary dochowuje na wieki. Czyli człowiek może być pewny, że nie będzie takiego czasu, żeby wierność Boga mogła przestać istnieć. Stąd płynie pewność, że zawsze możemy doświadczać opieki z jego strony, o czym mówi psalmista w kolejnych wersetach psalmu, wymieniając grupy ludzi, jakim Bóg przychodzi z pomocą. Wśród nich znajdują się uciśnieni, głodni, uwięzieni, niewidomi, poniżeni, sprawiedliwi, przybysze, sieroty i wdowy. Wymienione grupy pokazują, jak wiele ludzi obejmuje opieka ze strony Boga. Jedna grupa, która jest wyłączona spod jego opieki, to występni. Jak mogliśmy usłyszeć w przywołanym tekście psalmu responsoryjnego, każdej z wymienionych grup Bóg przychodzi z bardzo konkretną pomocą, która dokładnie trafia w ich potrzeby. Chciałbym zwrócić uwagę na kwestię odnoszącą się do sprawiedliwych. Psalmista mówi: Pan kocha sprawiedliwych. Czyli wynika stąd, że tym, czego potrzebują sprawiedliwi, jest miłość. A jednocześnie przecież, jak naucza nas święty Jan, Bóg jest miłością. Tak więc tym, co otrzymują, jest sam Stwórca. Bóg tym, których sam sobie wybrał, daje siebie samego. A więc nie jest to już tylko sama opieka Boga nad tymi ludźmi. To jest Jego obecność. Natomiast w odniesieniu do grzeszników, Bóg jest tym, który kieruje ich na bezdroża. To stwierdzenie mogłoby sugerować, że Bóg nie daje im szansy na zmianę postępowania. Tak jednak nie jest. Mamy w tym miejscu do czynienia z myślą hebrajską, w której Bóg jest przyczyną wszystkiego. Tak więc to nie Bóg powoduje ich złe działanie, ale przez szacunek dla ludzkiej wolności dopuszcza takie postępowanie w ich postawie. Rozważany przez nas psalm responsoryjny kończy się wskazaniem królowania Boga, a więc podkreślona jest tu nie tylko wierność Boga, ale również Jego godność jako króla nad całym stworzeniem. Ewangelia przyniosła nam obraz napięcia, jakie istnieje pomiędzy życiem na ziemi, a życiem w wieczności. Jezus wypowiada te słowa do faryzeuszy w kontekście polemiki z nimi, w czasie której Zbawiciel ukazuje ich obłudę. Co prawda, w analizowanej przez nas perykopie biblijnej nie pojawiają się oni. Jest natomiast mowa o napięciu pomiędzy losem bogacza i biedaka. Tak więc w najprostszy sposób moglibyśmy potraktować tę perykopę jako przykład omówienia kwestii nierówności społecznej i stwierdzić, że Jezus zachęca do biedy na ziemi, która miałaby zapewnić życie w wieczności. Jednak tak nie jest. Problemem tej perykopy jest nie tyle kwestia posiadanego majątku, ile sprawa odniesienia do Boga, a zwłaszcza do przestrzegania Jego nakazów. O takim sensie tej perykopy świadczy przede wszystkim jej zakończenie, ponieważ na początku Jezus charakteryzuje postacie jedynie w kontekście jej statusu majątkowego. Zabieg dokonany przez Jezusa ma za zadanie podkreślić rozdział, jaki panuje pomiędzy tymi postaciami, a także różnicę ich stanu po śmierci, która jest radykalnym odwróceniem sytuacji panującej za ich życia na ziemi. Zakończenie tej perykopy interesuje się już nie tyle stanem majątku braci bogacza, ile ich postępowaniem, które, jak wynika z tego dialogu, nie do końca jest poprawne. Widać wyraźnie, że potrzebują oni nawrócenia, bo w obecnej chwili nie żyją według nakazów Bożego prawa. Kolejną myślą, na którą warto zwrócić uwagę w rozważanym przez nas tekście Ewangelii, jest stwierdzenie: między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. W tym zdaniu zostały wskazane dwie prawdy. Pierwsza: los po śmierci jest ostateczny. Po jej zaistnieniu nic już nie można zrobić. Niebo i piekło są to dwie oddzielne rzeczywistości, pomiędzy którymi nie ma punktów stycznych. I druga sprawa: po swojej śmierci człowiek nie może sam nic uczynić, aby zmienić swój stan. Co więcej, inne osoby w żaden sposób nie mogą przyjść mu z pomocą, tak jak Łazarz nie mógł pójść zwilżyć warg cierpiącego pragnienie bogacza. Na zakończenie zwróćmy jeszcze uwagę na podkreślenie wagi nauczania Pisma Świętego, które zawarte jest w słowach Abrahama skierowanych do bogacza. Mają Mojżesza i proroków. Są one postawione w opozycji do ewentualnego świadectwa dawanego przez kogoś, kto powrócił ze śmierci do życia. W tym stwierdzeniu mamy bardzo mocno podkreśloną potrzebę poznawania Biblii, aby zbliżyć się do Boga. To stwierdzenie ma również swoje odniesienie do zmartwychwstania Jezusa. Aby uwierzyć w to najważniejsze dla nas chrześcijan wydarzenie, potrzeba również znajomości Pisma Świętego. Świadczyć o tym może chociażby scena rozmowy Jezusa z wędrującymi do Emaus uczniami, którym nauczyciel tłumaczy wydarzenia mające odniesienie do Niego na podstawie nauczania Pisma Świętego. Tak to relacjonuje święty Łukasz. Jezus, zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Bóg podarował nam Pismo Święte, aby w ten sposób ułatwić nam możliwość poznania Go i spotkania z Nim. Przez ten tekst chce nauczyć nas, jak powinno wyglądać nasze postępowanie. Ale jak nam pokazuje rozważana perykopa ewangeliczna, potrzebne jest przyjęcie tej prawdy przez człowieka, aby w ten sposób mogło dokonać się nawrócenie z jego strony, a następnie życie z Bogiem według Bożego planu zbawienia, który On dla nas przygotował, aby w ten sposób doprowadzić nas do życia wiecznego w niebie. Drugie czytanie w liturgii słowa 26 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego pochodzi z zakończenia pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza i znajdujemy w nim wskazówki, jakie apostoł narodów daje adresatowi tego listu. Kim on był? Po raz pierwszy święty Paweł spotkał Tymoteusza na początku swojej drugiej podróży misyjnej. Tak to wydarzenie relacjonują Dzieje Apostolskie. Przybył także do Derbe i Listry, Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Od tego czasu staje się on uczniem Pawła, pomocnikiem i towarzyszem, a czasami osobą, której apostoł narodów powierzał specjalne zadania do wykonania. Według tradycji święty Paweł uczynił Tymoteusza biskupem kościoła w Efezie. Ze względu na tak bliską relację pomiędzy tymi dwoma postaciami oraz na stosunek przełożeństwa ze strony świętego Pawła, nie powinien nas dziwić bardzo stanowczy, wręcz nakazujący sposób pouczenia, z jakim spotkaliśmy się w usłyszanym przez nas fragmencie biblijnym. Musimy też pamiętać o wielkiej trosce, jaką apostoł narodów otaczał założone przez siebie kościoły. Jak ważny był dla niego los ludzi, których doprowadził do spotkania z Bogiem. I właśnie ta troska przebija przez analizowany przez nas tekst. We wcześniejszych fragmentach możemy odnaleźć wskazania mające na celu zbudowanie wspólnoty wierzących, jej wzrost w wierze i zaufaniu Bogu. Natomiast w naszym tekście święty Paweł koncentruje się na osobie Tymoteusza i wzywa swojego ucznia do kompleksowego rozwoju. Najpierw zostaje omówiona kwestia relacji zewnętrznych. Zostaje wymieniony katalog cnót, które powinien pragnąć zdobyć Tymoteusz. Jego nauczyciel od razu lojalnie ostrzega go, że to nie będzie łatwe, nazywając ten proces walką. Następnie przechodzi do sfery wewnętrznej, nakazując mu prowadzić życie nieskalane, którego sędzią będzie sam Chrystus podczas ponownego przyjścia na świat. Święty Paweł dobrze zna życie swojego ucznia, o czym świadczy pochwała, jakiej mu udziela w odniesieniu do jego dotychczasowego postępowania. Pewnie w jakimś stopniu ma to być również zachęta do podejmowania dalszych wysiłków. Bo nie wystarczy dobrze rozpocząć swoje życie z Bogiem, ale trzeba w nim konsekwentnie, dzień po dniu, wzrastać.
Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy komentarza do czytań najbliższej niedzieli w studiu Radia Maryja ksiądz dr Maciej Basiuk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowe 53.
Liturgia słowa 26 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego poprowadziła nas od napomnienia, jakie usłyszeli Izraelici ze strony Amosa. Prorok wyrzucał im, że zamiast troszczyć się o sprawy Boże, oni zajmują się swoimi sprawami i odpoczywają. A na dodatek ich własne postępowanie dalekie jest od nakazów, jakie Bóg dał w swoim prawie. W Ewangelii widzieliśmy porównanie losu tych, którzy przestrzegają Bożych przykazań i tych, którzy się nimi nie kierują w swoim życiu. Z kolei w drugim czytaniu święty Paweł pokazał nam drogę, którą powinien kroczyć ktoś, kto chce być w bliskiej relacji z Bogiem. Przeszliśmy więc drogę od życia bez Boga do życia dla Boga. Rodzi się jednak pytanie, na ile takie przejście jest możliwe dzisiaj w naszej polskiej rzeczywistości? Na ile współczesny chrześcijanin może żyć dla Boga, kierując się sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością, jak naucza święty Paweł. Dlatego zachęcam słuchaczy do włączenia się w tworzenie naszej audycji poprzez swoje głosy, zwłaszcza przez świadectwo dotyczące własnego przeżywania relacji z Bogiem w codzienności. Mam nadzieję, że można pogodzić bycie dla Boga z życiem w XXI wieku. Jednocześnie proszę tych, którzy podzielają mój pogląd, o wskazanie elementów pomocnych w przeżywaniu swojej codzienności i w łączności z Bogiem. Jak to zrobić, aby wśród zabiegania, jakie nas dotyka, każdego dnia znaleźć miejsce i czas dla Boga? Jak pogodzić pracę i obowiązki? Obowiązki zawodowe, domowe, rodzinne, do pogodzić to wszystko z naszym życiem dla Boga i z Bogiem.
Już mamy pierwszy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księży prowadzących tę audycję, mówi Elżbieta. I ja chciałam tak na wstępie powiedzieć, że najpiękniejszą rzeczą w mojej wierze jest to, że perykopy, które się wydaje, że się tyle razy już słyszało, że się znaje, zawsze one coś przynoszą nowego, jakieś nowe spojrzenie i nowe światło. Tak też właśnie jest z dzisiejszym tym słowem, w które się wsłuchiwałam. Otóż co najbardziej mnie jako chrześcijanina właśnie dotyka, jak mogę w tych czasach, w tym właśnie czasie żyć w bliskości z Bogiem, jak mogę Go słuchać i wypełniać to słowo, bo to jest bardzo ważne. To jest droga bardzo trudna i proces całego nawrócenia, bo to jest proces ciągły, to jest z dnia na dzień proces nawracania ciągłego do Boga, bo też ciągle też zdaję sobie sprawę, że jestem słaba, że jestem grzeszna, że upadam, że wiele rzeczy właśnie odciąga mnie od Boga i takie najbardziej właśnie rzeczy, które odciągają od Boga, to są te rzeczy, które tkwimy w tej rzeczywistości materialnej, w tym świecie materialnym, prawda? Żyjemy, musimy pracować, musimy mieć z czego utrzymać, ubrać, jeść, ale także bardzo ważną rzeczą jest, i to jest właśnie wtedy, kiedy jest to takie nawrócenie i relacja osobowa z Bogiem, to jest właśnie poprzez Pismo Święte, poprzez wsłuchiwanie się w słowa Boga, które kierował poprzez całą historię zbawienia i przez wszystkie księgi, a wypełnienie tej największej obietnicy zbawienia i rozumienia w Chrystusie, a więc na pewno odciągają rzeczy materialne, jakieś właśnie gromadzenie, człowiek chce mieć jakieś zabezpieczenia, a to jest wszystko ważne, wydaje się bardzo, do momentu, kiedy właśnie nie ma się tej osobowej relacji, bo ta osobowa relacja i wsłuchiwanie się w słowa ukazuje, przynajmniej mnie ukazała ten drugi brzeg, tą nadzieję tego życia dalej, życia wiecznego, życia ważnego. Kojarzy mi się też tak pięknie z księgą Koheleta, która w tym tygodniu jest rozpatrywana, z tymi marnościami, prawda? To przemija wszystko, postać tego świata i my przeminiemy, więc te wszystkie rzeczy wydawałoby się bardzo ważne, a więc jakieś materialne zasoby nie dają żadnego zabezpieczenia, nie dają nic, tam nic nie zabieramy. Tam staniemy tak, jak jesteśmy, jak zostaliśmy narodzeni i staniemy tylko z naszą największą rzeczą, którą tam będziemy rozliczani z miłością. A tej miłości cały czas uczy nas Jezus, ale tej miłości, żeby się uczyć, to trzeba być człowiekiem wolnym właśnie od Boga, od tego od tych różnych rzeczy takich, bo to jeżeli wolność mi zabiera, to ja się koncentruję na tym, koncentruję się na swoim egoizmie, nie widzę innych ludzi, tak jak ten bogacz z tej perykopy nie widział tego biednego Łazarza. I to spojrzenie właśnie już tam, na tej, po tej drugiej stronie, no jest bardzo, bardzo okrutne, prawda, dla tego bogacza, natomiast przepiękne dla Łazarza, że Bóg tam właśnie już ukoił jego i ból, i jego i nieszczęście, oprze każdą łzę z naszych oczu. I piękne jest właśnie, jeszcze raz podkreślam, w mojej wierze, to, że ja słuchając Jezusa mogę, bardzo trudno, to jest bardzo trudno, ale mogę jednak prowadzić, starać się bardzo, pragnąć życie prowadzić tak, jak On mówi, właśnie te cnoty, tak chcieć wykonywać, sprawiedliwym być, w prawdzie przede wszystkim o sobie tą prawdę do siebie zastosować, że jestem słaba, że nie mam prawa nikogo oceniać, nie mam prawa nikogo krzywdzić swoim słowem. To właśnie ta jest sprawiedliwość, o której Jezus mówi, że jest większa od sprawiedliwości faryzeuszy i tak dalej. I to jest właśnie dla mnie przepiękne, że Słowo Boga jest dla mnie tym, co mnie prowadzi w tym niełatwym świecie, w tym chaosie, w tym zamęcie. To mi daje porządek, to mi daje jakiś ład, to mi daje ukojenie i wiem, że to Słowo mnie nigdy nie zawiedzie. Ono jest mocą, ono jest siłą i sakramenty, i wiara, i Kościół, i to właśnie jest moją podwaliną mojego życia. Dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Elżbieto za ten głos. Pani Elżbieta w swojej powiedzi, w swoim świadectwie pokazała nam trzy takie ważne elementy, które mogą nam pomóc w naszej codzienności być z Panem Bogiem. Pierwsza rzecz, ciągłe nawracanie się. Nie wystarczy raz, jak podkreślała Pani Elżbieta, trzeba wiele razy, wielokrotnie, można powiedzieć cały czas, patrzeć na siebie, na swoje życie i starać się je dostosować do tego, czego uczy nas Pan Bóg. Druga rzecz, relacja osobowa z Panem Bogiem, osobowa z Jezusem. Świadomość tego, z kim się spotykamy, że to nie jest jakiś wytwór wyobraźni, ale to jest konkretna osoba, że Bóg jest konkretną osobą i z tą konkretną osobą możemy się spotkać. I trzecia rzecz, Pismo Święte, nauczanie, jakie Pan Bóg nam zostawił właśnie. Bo przecież Pismo Święte to jest Jego dar dla nas, byśmy potrafili lepiej Jego poznać, lepiej zrozumieć, jak żyć. Myślę jednak, że w tym nie wyczerpują się wszystkie możliwości. Możliwości różnych elementów, które nam mogą pomóc w dobrym przeżywaniu naszej codzienności. Dlatego czekamy na kolejne głosy, kolejne wskazówki.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Uprzejmie dziękuję, serdecznie dziękuję za zorganizowanie tej audycji. W ogóle one są wspaniałe w te piątkowe dni. I ja właśnie tylko z własnego doświadczenia, tu mówię z północy, anonimowa słuchaczka, ja może z własnego doświadczenia tylko podpowiem, może ktoś to usłyszy, ponieważ sama przeżyłam w nawrócenie w ten sposób, że zdecydowałam się, przede wszystkim należy być własną uświęcającej każdego dnia i tego należy strzec. Ja to po prostu bardzo na to właśnie to mi pomogło, a pomogło mi, ponieważ poprzednio nie byłam w tej własce uświęcającej często, powiedziałabym rzadko, to zdecydowałam się na generalną spowiedź świętą, no i to właśnie wtedy otrzymałam ewidentną, po prostu namacalną pomoc od Pana Boga. I to do tej pory u mnie trwa i to mnie wzmacnia. To właśnie chciałam powiedzieć, serdecznie dziękuję w ogóle za wszystko, co dzieje się w Radiu Maryja.
Bóg zapłać Pani, płać. Z Bogiem.
A więc mamy kolejną wskazówkę. Myślę, że też bardzo cenną. Regularna spowiedź. Troska o to, byśmy byli właśnie w stanie łaski uświęcającej. By grzech nie powodował przepaści pomiędzy nami a Panem Bogiem.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchaj.
Już jestem na antenie?
Tak jest, prosimy.
Proszę ojca, mówi Krystyna z Warszawy. Ja chciałabym dać takie świadectwo, w jaki sposób ja staram się zbliżyć do Boga i w jaki sposób udało mi się, że tak powiem, do Boga się zbliżyć i czuć się w obecności Bożej. 5 lat temu Pan Bóg mnie przeprowadził do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, w której przeszłam rekolekcję odnowy, w którym otrzymałam taką moc, taką siłę, taką dawkę przy ogromnej miłości. Dowiedziałam się, że tak bardzo Bóg mnie kocha. Takie rekolekcje kończą się wylaniem darów Ducha Świętego, które jak gdyby dary Ducha Świętego otrzymujemy podczas chrztu i podczas bierzmowania, ale one są jak gdyby zamknięte w takim pięknym opakowaniu. A właśnie rekolekcje odnowy powodują, że te dary wychodzą z nas, Duch Święty je otwiera i otrzymujemy taką przeogromną miłość, która jest w sercu, że po prostu wszystko, co się dzieje wokół, ja odnoszę takie wrażenie, że ono... Że ona mnie nie dotyczy, ja się nie boję, ja czuję się, że Bóg mnie kocha, że ja jestem Jego dzieckiem i to mi daje siłę do życia, to mi daje pokój w sercu, to mi daje ogromną radość. Jeśli mogę coś z własnego doświadczenia polecić słuchaczom, to odnalezienie takiej grupy odnowy w Duchu Świętym, przejście przez takie rekolekcje, które naprawdę powodują, że człowiek ma taką wiarę ogromną w sercu, ma taką radość, bo się czuje autentycznie dzieckiem Boga i po prostu się nie lęka tego, co siedzi wokół. Ja należę do odnowy już, do grupy, ja wiem, już chyba ze 4 lata. Naprawdę proszę mi wierzyć, że to mi daje ogromną siłę, bo otaczam się osobami, którzy myślą podobnie jak ja, które mnie wspierają, które się nade mną modlą, wspieramy się nawzajem i to po prostu daje ogromną siłę.
Dziękuję Pani Krystyna za ten głos. A więc kolejne wskazówki, kolejne elementy do naszej układanki. Rekolekcje przeżywane razem z innymi. A więc drugi człowiek, wspólnota osób, które podobnie jak my starają się żyć, podobnie myślą, dla których Pan Bóg jest ważny. To są też elementy, które nam mogą bardzo mocno pomóc w tym, by dobrze przeżywać naszą codzienność, by w tej codzienności wytrwać z Panem Bogiem.
Mamy następny telefon, proszę bardzo.
Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre Katowic.
Słuchamy Pana.
Chciałbym się podzielić swoim spojrzeniem, a mianowicie, że bardzo podstawowo ważne jest wychodzić ze źródeł naszej wiary, a to jest oczywiście dekalog. To są kościelne nakazy i zakazy i to jest kazanie na górze. Więc ja uważam, że często zapominamy na przykład o 7 grzechów głównych, ponieważ na przykład lenistwo nie uważamy za grzech, przejadanie się, przepijanie się nie uważamy za grzech. I wydaje mi się, że w życiu codziennym, jak człowiek się zaczyna gubić, bardzo jest pożyteczne właśnie wracać do tych podstaw, do nauczania Kościoła, które są bardzo, bardzo przezroczyste i nie zawierają nieosiągalnej filozofii, którą świat nam głowę mąci, tylko jest zrozumiałe dla każdego z nas, jeżeli ma otwarte serce i ukierunkowane do Pana Boga. Oczywiście jest też czas pokuty, który bardzo często jest w życiu, a jeżeli pokusa zaistnieje, trzeba się uciekać do modlitwy i bardzo efektywnym środkiem jest wypełnianie bardzo szczegółowo do codziennych obowiązków. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że istnieje takie Boże ogromne dzieło, które się nazywa Radio Maria. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję za ten głos. A więc znowu, kolejne elementy. Tutaj wskazane. Pierwsza sprawa, pilnować tego, co jest fundamentem naszej wiary. Jeżeli coś zacznie się dziać niedobrze, można powiedzieć, konfrontować to z tym, co jest podstawą naszej wiary, z nauczaniem Kościoła. I druga rzecz wskazana, wypełnianie codziennych obowiązków. W 100%, w pełni. trzeba w tym być obecnym.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj w tych dwóch fragmentach mamy do czynienia z relacją tego, co się dzieje, gdy jeden człowiek dochodzi do dużego bogactwa, a drugi człowiek, tu jakby nie jest rozważane to, czyje są powody tego, że drugi leży biedny, głodny i umiera, psy mu ranę liżą, ale jak się przejrzy całe Pismo Święte, to Pan Bóg wzywa na różnych księgach Pisma do opamiętania się tych ludzi, którzy się bogacą, żeby nie gnębili, nie uciskali tych biednych, tak powiedzmy, od Faraona, gdzie lud egipski, uważając się za lepszych bogów, wynajmował, czy można tak powiedzieć, uciskał biednych Izraelitów, gdzie nawet dzieci płci męskiej należało topić, bo mogli się stać jakimiś wrogami. I przy porodach, kiedy miały kobiety zabijać te dzieci egipskie, niemowlęta chłopców, no one się żaliły, że są zdrowsze te kobiety izraelskie, a te dobrze odżywione, leniwe egipskie, no raczej mniej zdrowe są. No tutaj po prostu taki człowiek bogaty, jak się obżera, to zdrowego życia nie ma. I tu później w wielu innych księgach, nawet w księdze Jeremiasza też jest w 22 rozdziale o tym, jak ten, który buduje swój dom, pomijając sprawiedliwość, poszerza swoje komnaty na nędzy i niesprawiedliwości, uciskaniu innych. Później o tym jest też trochę wcześniej w księdze Jeremiasza, w rozdziale 6, albowiem od najmniejszego, największego wszystkich ogarnęła żądza zysku, od proroka do kapłana wszyscy popełniają oszustwa. I tu akurat w księdze Amosa jest fragment o tym, że właśnie bogaci zajmują się tym, żeby mieć wygodne posłania i tak dalej, ale chciałem zmierzać do tego, co my dzisiaj mamy i jak należałoby widzieć budowanie Królestwa Bożego w kontekście tych opowieści, przypowieści Pana Boga o tym, Pana Jezusa o tym, że jest bogaty i biedny. Jan Paweł II w tych encyklikach społecznych bardzo często też się odnosi do tej encykliki i tłumaczy, kim na dzisiaj jest ten taki bogaty człowiek, z czyjego powodu, jaka gospodarka jest instalowana w jakich częściach kraju i z tego powodu, jacy ludzie są odpowiedzialni za to, że duże części masy społeczne przeżywają nędzę, głód, rozpacz i dochodzi do takiej sytuacji dziwnej, że tamci nie mają za co kupić, a bogaty nie ma co sprzedać, bo nie ma kto od niego kupić, bo taką wypłatę dał biedakowi, że on nie ma już za co kupować tych produktów bogaczy i dochodzi do wielkiego konfliktu, o którym papież mówi, który doprowadza do takiego zaognienia się sprawy, że miliony bezrobotnych, z którymi nie ma co zrobić, wysyła się na wojnę, rozpala się ogień i ten ogień jest opisany w wielkim wezwaniu serca do narodu polskiego przez Cela Kłównę, który się rozpali po raz trzeci, będzie trzecia wojna, jeśli ludzie się nie opamiętają, nie zaczną tak rozdzielać dóbr ziemi, żeby wszystkim mogło starczać, a nie żeby znowu doszło do walki, tak jak to opisuje Jan Paweł II, że człowiek człowiekowi stał się wilkiem i zaczął wszczynać wojnę jedną, drugą. Teraz czeka nas trzecia, bo raczej nie widać, żeby coś się zmieniało w tym kierunku, by ludzie sprawiedliwie rozdzielali dobra, lecz wciąż dzieje się tak, że niektórzy mają, jedna osoba ma takie bogactwa jak nie jeden naród, nie jedno państwo. No to może tyle. Szczęść.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję za ten głos. Nie do końca on jest w temacie dzisiejszego spotkania, bo to jak próbowałem pokazać w analizie tych tekstów, nie najważniejszą myślą, którą dzisiaj Pan Bóg chce pokazać, jest kwestia nierówności społecznej. O niej faktycznie wiele możemy znaleźć w Piśmie Świętym, natomiast tym, do czego Pan Bóg nas dzisiaj chce zachęcić, jest patrzenie na to, jak w tej właśnie naszej codzienności, gdzie jest pewnie dużo niesprawiedliwości, możemy przeżywać naszą relację z Panem Bogiem.
bardzo. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
No ja chciałem się włączyć do tej katechezy. Po prostu jest to temat, tak jak tu zaznaczyli poprzedni rozmównicy, jest stosunkowo prosty. Prosty jest w znaczeniu możliwości zrozumienia go. Tylko nie jest prosty w sensie wykonania. Jak się okazuje. Ponieważ no, mnie jak gdyby drażni ciągłe podkreślanie w katechezach i jak gdyby to podkreślanie jest pierwsze, że materializm jako taki, w ogóle materializm jako nauka, ponieważ można wyodrębnić taką naukę, więc materializm jako jest to zbędny przydatek do życia. No niestety, Bóg stworzył materialny, nawet wszechświat. I on w każdym 100 milionów lat od nas, w odległości, tam Bóg też się znajduje i pieczę trzyma nad tym. Zresztą nie wiadomo, czy to wszystko, cała ta reszta nie jest potrzebna i niezbędna po to tylko, żeby istniało coś takiego jak życie na ziemi. Więc jak jesteśmy wybrani tutaj z tego? I na podstawie tego gospodarowania tej materii możemy właśnie osiągnąć lub zasłużyć na to życie. Ja bym nawet nie upierał się, że ono na pewno istnieje, ponieważ ja nie mogę przedstawić żadnego dowodu jako człowiek. Ale jeśli nawet nie istnieje to życie pozagrobowe, więc istnieje to życie. I te prawa Boże gwarantują nam właściwe ustawienie stosunków tutaj na ziemi. Jeśli będziemy przestrzegać tych praw, ponieważ prawo jest jak prawem. Oczywiście tam się słuchaczka pierwsza chyba zastanawia na tym, że czytając jedną perkopę możemy ją odbierać po ponownym przeczytaniu, po jakimś czasie, jak gdyby na nowo i z innej strony. Oczywiście prawo ma to do siebie, nawet prawo to zwykłe stanowione, które Konstytucja Polska określa i wszelkie podrzędne ustawy, takie same mają zalety. To jest taka sama zaleta, podobna jak na przykład obraz, który jest namalowany w ten sposób, że obraz lub zdjęcie, gdzie patrzy portretowany w obiektyw. Jeśli on patrzy w obiektyw i zrobimy mu zdjęcie, więc powiesimy go na ścianie i to w muzeum mi przedstawiała kiedyś jako ciekawostkę, że ten obraz zawsze odwraca oczy, gdzie byś się znalazł, on za tobą patrzy. No taka jest tendencja zdjęcia lub obrazu, gdzie patrzy portretowany w kierunku malarza lub obiektywu. I to jest zaleta oczywista. Z tego, co nie zdajemy, to jest takie rzeczy po prostu są no normalne. No właśnie, Bóg też nas widzi nawet z tamtej odległości, spoza krańców wszechświata. I tu jest właśnie, o ile istnieje, ponieważ ja, nawet gdyby Bóg nie istniał, to przestrzeganie tych praw jest konieczne dla porządku naszego. I to jest prawo Boże, określone przez pierwotnych jeszcze, znaczy przez naszych prekursorów tutaj w tej nauce. A głównym tutaj jak gdyby już w pełni rozwiniętym był tym nauczycielem Chrystus dla nas. I po prostu jego nauka nie jest błędna w tym układzie. Tylko jest kwestia, że są błędne interpretacje. I to jest ten szkopuł nasz. Ponieważ właśnie, i teraz tak, wykluczając materię jako nic nieznaczącą, no gdybyśmy nie byli powołani do życia materialnego, oprócz tego czujemy duchem. Oczywiście, to jest jasne. Tak to określamy.
Jeżeli pan pozwoli, ja lekko przerwę, bo jak na razie w tej audycji nikt nie przekreślał materii. Materia jest czymś faktycznie bardzo ważnym, bardzo istotnym. jesteśmy materialni, jesteśmy, mamy ciało. Trudno nas mówić, że jesteśmy istotami duchowymi. Mamy też naszą sferę duchową, ale ona potrzebuje też materii, potrzebuje ciała. To gdzieś tam filozofowie greccy oddzielali materię od ciała. Jak myślałem, materię od ducha i pokazywali wyższość ducha. W chrześcijaństwie zawsze oby te dwa czynniki odgrywały bardzo ważną rolę. Natomiast jawi się bardzo ważne pytanie. Jak dobrze korzystać z tej materii, którą my jesteśmy, czyli z naszego ciała, z naszego życia? Jak dobrze korzystać z tej materii, którą otrzymujemy od Pana Boga, całego naszego majątku, tego wszystkiego, co posiadamy, także z tego, co potrafimy? To wszystko Pan Bóg dał nam jako dary, z których mamy umiejętnie dobrze skorzystać. I właśnie w naszej dzisiejszej audycji próbujemy dojść do tego, jak z tego skorzystać.
No właśnie korzystać zgodnie z zasadą przykazania pierwszego i podstawowego przykazania miłości. Pierwszego ponad pierwszymi przykazaniami wszystkimi. I ono nam te, i ja na przykład dzwoniłem nieraz w tej sytuacji i na przykład sprawiedliwość, i tu w tej chwili też się zaznaczył ten akcent, że sprawiedliwość niekoniecznie. Sprawiedliwość koniecznie, tylko jest pewna, czy ja mogę posiadać zakład i zatrudniać 1000 ludzi. Ktoś to może uznać za niesprawiedliwe, bo on ma zakład, bo ja mam zakład. Oczywiście, no mam i muszę mieć pieniądze jakieś, nawet muszę nieco więcej zarabiać, ponieważ mam większe wydatki. Ale sprawiedliwość, właśnie słowo sprawiedliwość, to nie jest równo, to nie jest sprawiedliwie. I nieraz właśnie tutaj bywają takie rzeczy, że no bo młodszy brat by chciał, wolałby porówno, bo już głupi się trafi, że porówno. No ale no oczywiście, że porówno jest lepiej dla tego, który po prostu mniej pracuje i mniej wysiłku i mniej zabiegów przede wszystkim, ponieważ samo wymyślenie, zarządzanie i myślenie o tym po Bożemu, prawidłowe zarządzanie, to siedząc tylko gdzieś tam w gabineciku, nic nie robiąc oczywiście, tylko siedząc i obmyślając intensywnie, to ta praca, ona jest no nieporównywalnie wyższa niż ta prosta praca, która jest wykonywana tam na warsztacie. Chociaż bez tej prostej pracy ta wielka nie może istnieć. I samo zaangażowanie się, ponieważ jeśli ja się zaangażuję do prostej pracy, nie mogę wykonywać w tym czasie tej skomplikowanej. Więc należy mi się godziwa zapłata, sprawiedliwa. Co do włożenia. Oczywiście ja mogę wymyśleć na przykład 10 razy wartościowszą rzecz niż ktoś inny, kto równie intensywnie myśli. Ale to jest kwestia wyceny. Ponieważ człowiek jako materialny byt potrzebuje materialnego zabezpieczenia, żeby istnieć. I tu jest zgrać tego, to jest istota, tylko to jest istotą rzeczy. Ponieważ reszta przyjdzie jak gdyby sama, ta zbawienna reszta. Ona Dziękuję. Przyjdzie jak gdyby sama, już po zapewnieniu tych po prostu. To konstruktorzy na przykład powinni, właśnie tu mnie też drażni na przykład humanistyczne, których to humanistów niektórych nazywam jako humanoidów, bo to nie jest humanista, ponieważ jeśli on się chwali na przykład, że on nie umie zliczyć, matematyki nie lubi lub oficjalnie mówi tego, ponieważ nawet my w tej chwili tutaj tak w normalnym życiu, to przecież matematyką człowiek się, matematyką tak zwaną prawdziwą.
Natomiast idziemy bardzo w tym kierunku, bo zaczynamy po prostu wartościować poszczególnych ludzi, wartościować poszczególne postawy. Myślę, że spróbujmy pozostać na tym, co tutaj padło, że jesteśmy materialni, potrzebujemy materii, natomiast cały czas jest właśnie pytanie o to, jak z tego dobrze korzystać. Tutaj Pan nam podpowiedział jedną rzecz, według przykazania miłości. Miłości Boga, miłości bliźniego. I myślę, że to jest coś cennego dla nas.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zuzanna. Ja chciałam się podzielić tym czytaniem drugim, który po prostu jakoś bardzo szczególnie mi tu utkwiło tak w mojej pamięci to, że człowiek Boży ma podążać za sprawiedliwością, ale jednocześnie zaraz jest dodane pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością. I tu mi się to kojarzy z tym, że dalej jest, że Chrystus po prostu dał świadectwo za Poncjusza Piłata, złożył dobre wyznanie i że my jako katolicy nie możemy się wstydzić też takiego dobrego wyznania, że no jesteśmy uczciwi dzięki łasce Bożej. I tu mi się tak jakoś bardzo kojarzy to też z myślami no, wczorajszego patrona dnia świętego ojca Pio, który na 17 dał taką myśl. Zapamiętaj to sobie, że bliżej Boga jest złoczyńca, który wstydzi się tego, że zło robi, niż człowiek uczciwy, który wstydzi się tego, że robi coś dobrze. Ja tutaj się dzielę tym dlatego, że no tak w ramach retrospekcji to się łapię na tym, że miałam takie okresy, że wstydziłam się, że robię dobrze, no bo będą się ze mnie śmiać albo no będę, no że tak powiem, niepoprawna politycznie. No trzeba po prostu tutaj dojrzeć i tak jak Pan Jezus przed Poncjuszem Piłatem, my też na co dzień powinniśmy no robić dobre rzeczy i nie ulegać takiemu no lękowi, że ja no nie mogę się wychylać. Nie chodzi, że na pokaz, ale że tak jak Pan Jezus dał dobre świadectwo przed Poncjuszem Piłatem tak na co dzień. No to dotyczy chociażby, że no jeżeli staramy się chodzić jak mamy możliwość, również i codziennie do na mszę świętą, no to nieraz nas spotyka też różne rzeczy. Ja się łapam na tym, a skąd pani wraca? No z zakupów, bo jednocześnie robiłam zakupy. I później jestem się, a dlaczego ja nie powiedziałam, że wracam z mszy świętej i zakupów? Także tu dlatego się tak tym dzielę tą myślą świętego ojca Pio, że my nie możemy się po prostu wstydzić tego, że jesteśmy katolikami, że tak postępujemy, że tak staramy się być uczciwi, ale jednocześnie pamiętać, że to tylko dzięki łasce Bożej.
No pani Zanno, tak. Bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że to jest bardzo cenna uwaga. Świadectwo i odwaga do tego, by dawać świadectwo. Bo tak jak powiedziała pani Zuzanna, często jest tak, że boimy się. I właśnie pytanie, czego się boimy? I dlatego nie mówimy o tym, że jesteśmy katolikami, nie przyznajemy się do tego w towarzystwie, w społeczeństwie. A gdybyśmy zaczęli się przyznawać, myślę, że wiele dobrego by się pojawiło wokół nas. Dlatego potrzeba nam odwagi do tego, by dawać świadectwo.
Jeszcze jeden telefon odbierzemy, bardzo proszę.
Proszę ojca Piotra, ja bardzo przepraszam. Słuchaczka anonimowa z północy. Ja
właśnie
tylko chciałam dodać, proszę ojca i proszę księdza profesora, że właśnie trzecia osoba boska, Duch Święty, powinien być nam codziennie doradcą, czyli powinniśmy się zwracać, ja to z własnej praktyki mówię, codziennie do niego na początku dnia, a poza tym znaleźć w ciągu dnia czas wyłącznie dla Pana Boga, czy to będzie 5 minut, ale szczerej rozmowy z Panem Bogiem, czy 5 minut, czy godzina, czy 2, w zależności od możliwości. I jeśli będziemy słuchać natchnień Ducha Świętego, to i będziemy mieli pokój w sercu, i będziemy pewni, że dobrze postępujemy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję za ten głos. Ponowny głos anonimowej słuchaczki z północy. I znowu cenne uwagi, cenne wskazówki. Czas wyłącznie dla Pana Boga. Jak najbardziej powinniśmy w ciągu dnia przy każdych naszych zajęciach pamiętać o Panu Bogu, ale to nie zastąpi właśnie tego czasu, który damy tylko Jemu, czyli czasu naszej modlitwy, kiedy jesteśmy sam na sam z Panem Bogiem, kiedy inne rzeczy nas nie rozpraszają, nie absorbują, kiedy możemy poświęcić Mu się w pełni. I myślę, że to jest ważne, by o tym pamiętać, bo bardzo łatwo nam w tym zabieganiu codziennym o tym zapomnieć. Oczywiście, Pan Bóg nam towarzyszy w różnych sprawach, w różnych rzeczach, które robimy, ale jeżeli zgubimy ten czas, który dajemy tylko Jemu, to może się okazać, że w pewnym momencie też gdzieś Pan Bóg zniknie z naszego życia.
Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Proszę księdza, prosimy o słowo podsumowania.
Podsumowując nasze spotkanie poświęcone refleksji nad tekstami liturgii słowa 26 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego, pragnę podziękować wszystkim osobom, które przez swoje telefony włączyły się w jej prowadzenie i wskazały na bardzo różne sposoby, które mogą nam pomóc w lepszym przeżywaniu łączności z Bogiem na co dzień. Do grona tych wypowiedzi pragnę dołączyć fragment wierszu księdza Jerzego Szymika. To jest mój czas, na moją miarę i skalę. Mój czas. Nie będę miał innego. Dobrze jest nie mieć za złe swoim czasom. Dobrze jest żyć w zgodzie z pomysłem Najwyższego. Nie myli się zapewne w przydziale współrzędnych i epoki najwłaściwszej. Jak dobrze, że jesteśmy. Właśnie teraz. Nie było nas wczoraj, nie będzie nas jutro. Jesteśmy dzisiaj. To i owo jest tu do zrobienia. Prorok Amos ostrzegał swoich współczesnych, żeby nie marnowali czasu. Święty Paweł zachęcał Tymoteusza, aby dobrze wykorzystał każdą chwilę swojego życia. Bogacz i Łazarz odbierali po śmierci odpłatę za swoje postępowanie za życia. W tym kontekście słowa księdza Szymika o tym, że tu jest mój czas i jest on na moją miarę, brzmią bardzo prawdziwie. Bo przecież Izraelici, Tymoteusz, Bogacz i Łazarz, każdy z nich miał swój czas i to był najwłaściwszy czas dla nich, dla ich życia, a nie każdy z nich potrafił go dobrze wykorzystać. Dzisiaj również wielu ludzi ucieka od teraźniejszości i szuka pociechy w przeszłości albo w przyszłości. A przecież jak pisze ksiądz Szymik, jesteśmy dzisiaj, to i owo jest tu do zrobienia. Pan Bóg podarował nam ten czas, w którym żyjemy, a jednocześnie zlecił nam zadanie do wykonania właśnie tu i teraz. Każdy z nas jest ważny w jego planie zbawienia. Każdy ma do wykonania swoją misję. Niezależnie od tego, jak wielkie jest to zadanie, czy odnosi się ono tylko do mnie osobiście, czy może przez podjęcie przeze mnie konkretnych działań ich pozytywne skutki odczują również moi bliscy, a może będzie to coś, co uczyni dla większej społeczności. W każdym przypadku istotne jest moje pełne zaangażowanie w podjęte działanie. W tym momencie przypominają mi się znane słowa świętego Ignacego z Loyoli. Tak wszystko rób, jakby powodzenie całego dzieła zależało tylko od twojego działania. Tak jednak ufaj Bogu, jakby powodzenie całej sprawy zależało tylko od Niego. Bóg, dając nam zadanie do wykonania, nie pozostawia nas samymi. Co bardzo istotne, to Bóg jest tym, który prowadzi nas w ich realizacji. On nam daje potrzebne siły. On obdarza potrzebnymi łaskami. W czasie swojej ostatniej pielgrzymki Benedykt XVI powiedział w Wielkiej Brytanii następujące słowa, które bardzo dobrze wpisują się w kontekst naszych rozważań. Oto one. Bóg nie tylko nas kocha w sposób głęboki i intensywny, który trudno sobie wyobrazić, ale też wzywa do odpowiedzi na tę miłość. On pragnie waszej przyjaźni. Pewnego razu, gdy zaprzyjaźnicie się z Nim, wszystko w waszym życiu się przemieni. Gdy poznacie Go lepiej, zauważycie, że chcecie odzwierciedlać coś z Jego nieskończonej dobroci w swoim własnym życiu. Pociągnie was wtedy praktykowanie cnót. Dostrzeżecie chciwość i egoizm oraz inne grzechy jako to, czym rzeczywiście są, niszczącymi i niebezpiecznymi tendencjami, powodującymi głębokie cierpienie i wielkie szkody. Będziecie też chcieli uniknąć wpadania w te pułapki. Poczujecie współczucie dla tych, którzy są w trudnościach i zachętę do pomocy im. Zapragniecie, by przyjść z pomocą biednemu i głodnemu, by pocieszyć cierpiącego oraz by być dobrym i hojnym. Gdy pragnienia te nabiorą znaczenia w waszym życiu, bądźcie pewni, że jesteście na drodze do świętości. Zachęta Benedykta XVI, by przeżywać swoje życie w przyjaźni z Bogiem, jest najlepszą wskazówką dla każdego z nas, jak owocnie przeżyć swoje życie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, gościem naszej audycji był ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w Archidiecezji Katowickiej. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Bóg zapłać.